Campus. Campus. Naukąd SGH.
Święta już powoli dobiegają końca, jedzonko zjedzone, zakupy oczywiście już też zrobione. Razem ze mną jest Weronika Daniłowska, doktorantka z Instytutu Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej. Będziemy właśnie o tych wyborach zakupowych rozmawiać, o tym jak to wszystko nie tylko z perspektywy świątecznej, ale też bardzo ogólnej, na co jako my jako konsumenci zwracamy uwagę, a może na co nie powinniśmy zwracać uwagi, jak to wszystko właśnie na święta wygląda. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
No dobra, to jak to, jak to jest w trakcie tych świąt? Czy faktycznie firmy się fiksują na punkcie tego, żeby nam jak najbardziej nas zmusić do tego, żebyśmy kupowali? Czy może jednak aż tak źle, jak mówię, to wcale to nie jest?
No niestety jest tak źle. Firmy bardzo, bardzo chcą sprzedać jak najwięcej swoich produktów i usług w okresie świątecznym i szukają do tego jak największej ilości sposobności. Mamy masę bodźców, które zalewają nas na co dzień i jest to swoistego rodzaju szum informacyjny, przez który wszyscy ci reklamodawcy próbują się przebić do nas ze swoim produktem lub usługą. I w okresie świątecznym jest tego jeszcze więcej niż zazwyczaj. Firmy szukają bardzo różnych, kreatywnych sposobów, żeby do nas dotrzeć. Posługują się lokowaniami produktu, agentami, szukają rozwiązań w marketingu sensorycznym, czyli na przykład, kiedy wchodzimy do sklepu w okresie świątecznym, bombardują nas zapachy, bombarduje nas muzyka świąteczna, wszystko po to, żeby wzbudzić nas taki fajny nastrój napędzający naszą konsumpcję. I poprzez te różne działania starają się dotrzeć do nas i sprawić, że wybierzemy właśnie ich produkt.
Faktycznie, jakbyście sobie przypomnieli, jak to było chodzić sobie po centrum handlowym jeszcze takie właśnie tydzień temu, to byście mogli nawet poczuć taki świąteczny klimat, świąteczny zapach nawet w tym wszystkim się znajduje, dlatego że no, musi to być wszystko jakoś bardzo kojarzone. Jak rozumiem, to nie jest wcale mylne i faktycznie nawet takie bodźce jak zapachy są brane pod uwagę w procesie decyzyjnym, w procesie zakupowym, kiedy mamy to wszystko.
Tak, jak najbardziej. W pierwszym etapie procesów zakupowych przede wszystkim spostrzegamy bodźce. I bardzo dużo z tego, jak spostrzegamy bodźce, dzieje się na poziomie utajonym, z którego nie zdajemy sobie sprawy. Już na samym początku, my nawet tego nie wiemy, ale gdzieś tworzą się u nas jakieś skojarzenia, czy coś jest dla nas pozytywne, czy negatywne, czy chcemy coś, czy czegoś nie chcemy. I przede wszystkim producent czy reklamodawca osiąga to poprzez wykorzystywanie różnych mechanizmów sensorycznych, jak te zapachy, czy dźwięki, czy nawet dotyk.
I to wszystko możemy zobaczyć również poza okresem świątecznym, dlatego że no choćby wchodząc do sklepu odzieżowego, to też każdy inny sklep ma zupełnie inny swój własny zapach. Nawet jeśli wchodzimy do salonu samochodowego, mamy dokładnie tę samą sytuację. Wchodzimy, jeden producent ma taki konkretny zapach, który można nawet kupić dokładnie pod jego nazwą. Więc wszystko jakoś tam, wszystko nawet poza okresem świątecznym oczywiście się spina.
Tak, tak. Jednym ze sklepów, które było prekursorem w wykorzystaniu tych mechanizmów jest Nike. Nike jako pierwszy rozpylał zapach cytrusów w swoich sklepach, żeby fajniej kojarzyły się ich produkty sportowe, nie z zapachami, które znamy z siłowni, ale ze świeżością, z energią i z chęcią do działania.
No dobra, ale jak to wygląda tak bardziej praktycznie z punktu widzenia klienta? Czy my, jak już wchodzimy do sklepu, to faktycznie odczuwamy to wszystko, tak to wygląda, ale z perspektywy takiego typowego Polaka to cena, prawda? Jest najważniejsza, czy może zupełnie nie? Czy może już nauczyliśmy się, że warto trochę więcej pieniędzy wydać i mieć trochę lepszą jakość?
Polacy bardzo mocno skupiają się na cenie produktów i jak pokazują raporty, 73% respondentów wskazuje cenę jako najważniejszy albo jeden z najważniejszych czynników, który determinuje ich decyzje konsumenckie, ale troszeczkę się to zmienia i w ostatnim czasie takim czynnikiem, który najmocniej wpływa na to, jak podejmujemy decyzje, jest jakość produktu. I Polacy też coraz częściej mówią, że są w stanie zapłacić, deklarują, że są w stanie zapłacić więcej za wyższą jakość, mimo tego, że jeszcze parę lat temu jednak ta jakość była spychana gdzieś na dalszy plan. To się troszeczkę zmieniło na niekorzyść. Te statystyki spadły po COVID-zie i w związku z konfliktem na Ukrainie czy z bardzo wysoką inflacją ta cena znowu stała się niesamowicie istotna, ale wciąż to, jaka jest jakość produktu, jest niesamowicie ważna. I druga rzecz, która teraz się wybija we wszystkich raportach i badaniach, to, że Polacy coraz częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktów. Szukają produktów, które są polskie, z polskich marek, z polskich firm i starają się wspierać rynek lokalny.
ale teraz może już trochę poza wyborami świątecznymi, dlatego że faktycznie te motywacje się zmieniają. Czy te motywacje zmieniające się mają, jak widzimy, mają taką ścisłą korelację trochę z kryzysami, z naszą zamożnością. Czyli czym bardziej zamożni jesteśmy, tym lepsza, tym bardziej jakość ma dla nas znaczenie.
Tak. Tak, faktycznie jest tak, że przede wszystkim, jeżeli mamy mało zasobów finansowych, które możemy spożytkować, czy mały dostęp do różnej oferty produktowej, to będziemy poszukiwać produktów bardziej podstawowych i nie będziemy tak mocno skupiać się na jakości, bardziej na cenie. Jeżeli mamy więcej zasobów, będziemy poszukiwać tej jakości. I to się wiąże z tym, co w ekonomii nazywamy teorią wyboru i teorią użyteczności, czyli tym, że konsument stara się przede wszystkim maksymalizować swoje wybory. Stara się w jak największym stopniu wybrać to, co da mu największą użyteczność, czyli będzie miał z tego największą satysfakcję i wtedy mówimy, że konsument jest racjonalny, ale jeżeli spojrzymy na to z troszeczkę innej perspektywy i zastanowimy się, co tak naprawdę nami kieruje, kiedy podejmujemy decyzję, to widzimy, że nie do końca ta racjonalność u nas występuje i jest dużo takich motywatorów naszych zachowań i przyczyn naszych zachowań, które są w dużym stopniu nieuświadomione.
Technicznie nie mamy bardzo często racjonalnych zachowań, tylko mamy zupełnie inne motywacje do kupowania. Jakie są te motywacje? Dlaczego kupujemy faktycznie? Dlaczego kupujemy za dużo bardzo często niż potrzebujemy?
Bardzo różne, bardzo różne. Wszystko jest uwarunkowane osobowościowo, czyli tym, jakimi my jesteśmy osobami, jakimi się urodziliśmy, jakie mamy cechy osobowości, czy bardziej jesteśmy otwarci na nowości, czy może jesteśmy zamknięci, czy zależy nam na ekspresji naszej osobowości, czy nie. Uwarunkowane jest to też naszymi wzorcami zachowań, czyli na przykład jeżeli wychowywaliśmy się w domu, gdzie rodzice wydawali bardzo dużo pieniędzy na przeróżne produkty i mieli tendencję do gromadzenia zapasów, to my też będziemy to robić, ale też przejawia się w sposobie naszego myślenia, czyli w takich komponentach mocniej poznawczych, tym w jaki sposób myślimy. Na przykład myślimy o tym, że chcemy się wyróżniać spośród innych ludzi i to jest dla nas ważne. Więc takimi elementami, które najmocniej wpływają na to w kontekście naszego myślenia i naszych zachowań konsumenckich, na to, jak będziemy się zachowywać, jeżeli chodzi o nasze decyzje zakupowe, jest to, jak bardzo chcemy się wyróżniać z tłumu, jak bardzo chcemy być podobni do innych, jak bardzo zależy nam na tym, żeby konsumować na przykład na pokaz, kupować produkty, żeby pokazywać innym, jak się zachowujemy, jak bardzo dla nas to jest ważne. Czy może chcemy mieć na przykład drogie produkty po to, żeby nie imponować innym, ale imponować samym sobie i tworzyć jakiś taki wizerunek siebie, który będzie dla nas najbardziej akceptowalny, fajny, czymś, do czego dążymy.
Tak, wydaje mi się, że to wszystko, na to wszystko też firmy same zwracają uwagę na to, żeby no, ten klient był unikalny, jedyny w swoim rodzaju, że masz mój produkt, jesteś definitywnie bardzo oryginalnym człowiekiem. Ale teraz wydaje mi się, że szczególnie ostatnio mamy nowy trend, tak mi się wydaje przynajmniej, że no, czym bardziej jesteśmy zieloni, tym bardziej ty jesteś zielony. Czyli czym bardziej my ekologiczni jesteśmy, tym bardziej ty możesz pomóc środowisku. Tak jakbyśmy zaczęli bardziej skupiać się na konsumpcjonizmie od strony bardziej ekologicznej. Czy faktycznie widzimy taki trend też, czy raczej wymyśliłem go całkowicie?
Nie, oczywiście, taki trend faktycznie istnieje. Szukamy różnych rozwiązań, które pozwolą nam przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego, do angażowania się w społeczności lokalne, oddawania społecznościom lokalnym. I tutaj producenci bardzo często oferują nam produkty, z których część przychodów przekazywana jest na różne cele. Polscy konsumenci, jak pokazują badania, są jak najbardziej chętni, żeby kupować takie produkty, ale jednocześnie niezbyt dobrze odbierają, jeżeli producent przerzuca na nich całą odpowiedzialność za to. Czyli jeżeli producent da nam ten sam produkt w tej samej cenie i powie nam, że odda na przykład 10% ceny tego produktu na szczytny cel, to jak najbardziej wybierzemy go. Ale jeżeli producent zwiększy cenę o te 10% i każe nam, konsumentowi, zapłacić te 10% za niego, to polscy konsumenci nie są tak chętni angażować się w inicjatywy społeczne.
firmy bardzo lubią wykorzystywać takie no, już stare triki w stylu będziesz oryginalny, to jak będziesz miał nas, albo będziesz bardziej ekologiczny, jeśli będziesz korzystał z naszych możliwości. Powiedzieliśmy wcześniej o tym, że większość firm korzysta z takich zagrywek. Ja się zastanawiam, czy powinny z nich korzystać w ogóle, dlatego czy faktycznie jest to takie społecznie odpowiedzialne w momencie, kiedy mamy zwiększony konsumpcjonizm i czy faktycznie zielone zagrywki w postaci tego, że będziesz ekologiczny, kiedy nas kupisz, są okej. I czy taka, no, czy biznes nie powinien być bardziej społecznie odpowiedzialny pod tym względem?
To jest bardzo dobre pytanie. Dużo firm faktycznie wykorzystuje różne trendy związane z CSR, czy teraz już się mówi z ESG, po to, żeby podnieść, polepszyć swój wizerunek, gdzie nie do końca tak naprawdę o to im chodzi. I no, jest to często dość wątpliwe etycznie, aczkolwiek jest bardzo dużo inicjatyw, które faktycznie przyczyniają się do wspierania czy lokalnych społeczności, czy środowiska w tym, aby to wszystko lepiej funkcjonowało. Czy przedsiębiorstwo powinny to wykorzystywać? Na pewno teraz będzie to wymagane od nich, ponieważ od nowego roku wchodzą nowe dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej związane z raportowaniem ESG. Ale na pewno trzeba to robić odpowiedzialnie, rozsądnie, żeby nie doprowadzać do pojawiania się takich efektów jak greenwashing, czy żeby po prostu nie oszukiwać konsumentów odnośnie tego, że konsumenci myślą, że robią coś dobrego, czują się z tym lepiej, jest to dla nich ważne, a tak naprawdę to, do czego się przyczyniają, oni byli wprowadzeni w błąd, nie jest wcale tak korzystne dla otoczenia, jak mogłoby się wydawać.
Wydaje mi się, że konsumenci jeszcze nie bardzo sobie zdają sprawy z tego wszystkiego. Czy to prawda, że nie zdają sobie sprawy z tego, że są brani właśnie pod włosy za każdym razem, kiedy coś próbują kupić?
Wielu konsumentów wciąż niestety nie zwraca na to uwagi, ale ci, którzy zwracają na to uwagę, jak najbardziej są coraz bardziej świadomi, aczkolwiek tak jak mówisz, jest tutaj jeszcze pewien deficyt wiedzy i myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywają i uczelnie, i agendy rządowe, i same przedsiębiorstwa, żeby kształcić tych klientów, tak żeby rozumieli oni coraz lepiej, czym jest ta społeczna odpowiedzialność biznesu i jak oni jako konsumenci mogą oddziaływać na przedsiębiorstwa, ale i też na państwo, żeby to w większym stopniu angażowało się w działania proekologiczne i prospołeczne.
To już tak podsumowując naszą rozmowę, na co głównie powinniśmy my jako klienci, jako słuchacze, teraz słuchamy tej audycji, na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy faktycznie idziemy na zakupy, bo ewidentnie chcemy kupować mniej, chcemy konsumować bardziej odpowiedzialnie. Na co zwracać uwagę? Jakich tanich trików się wystrzegać? Albo może właśnie na jakie zwracać uwagę, żeby je docenić?
Kluczem do wszystkiego jest przede wszystkim świadomość procesów decyzyjnych i świadomość nasza jako konsumentów, że te przedsiębiorstwa będą próbowały na nas zastosować różnego rodzaju triki marketingowe. Jeżeli my jako konsumenci będziemy poszukiwać informacji, będziemy starać się stale edukować, będziemy czytać etykiety, będziemy porównywać między sobą różne produkty, to będziemy w stanie w bardziej świadomy, racjonalny i odpowiedzialny sposób podejmować różnego rodzaju decyzje. I też to, że podejmujemy jakieś decyzje, że stwierdzimy, że chcemy kupić coś, co będzie dla nas stricte jakby takie egocentryczne, przyjemnościowe, musimy mieć świadomość, że to nie jest nic złego i możemy sobie pozwolić na drobne wydatki dla przyjemności, ale jednocześnie w kontekście przede wszystkim jakichś poważniejszych czy większych decyzji zakupowych powinniśmy postarać się nie postępować impulsywnie, a jednak dać sobie chwilkę na to, żeby wszystko to przemyśleć, żeby zastanowić się nad korzyściami oraz nad negatywami oraz nad tym, co dla nas najbardziej się liczy, dla nas, a na przykład nie dla naszego otoczenia.
Super. To będzie idealne podsumowanie naszej rozmowy. Weronika Daniłowska była moją gościnią, doktorantka z Instytutu Rynku i Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawialiśmy o wyborach zakupowych, o tym, jak się zachowujemy jako klienci. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję i do zobaczenia.
Naukąt SGH. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.